Studio Polityka.
Dzień dobry. Już za trochę ponad dwa tygodnie czekają nas wybory parlamentarne, więc trudno nie mówić o trwającej ostrej kampanii wyborczej. Oprócz dyskusji zdarzają się niestety akty przemocy i oby było ich jak najmniej. Z kolei w Gdańsku pani wiceprezydent miasta zaprezentowała bardzo zastanawiającą hipotezę dotyczącą przyczyn wybuchu II wojny światowej. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości w studiu, a dzisiaj skład rozbudowany i bardzo ciekawy.
Przemeblowany.
Nie mam redaktora Marka Formeli, ale są za to Andrzej Potocki, portal polityce.pl, tygodnik sieci.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Krzysztof Puternicki, bloger, twórca telewizyjny, reżyser filmu m.in. Mała Sycylia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Robert Kwiatek, publicysta, opozycjonista i wiceprezes gdańskiego oddziału SDP.
Dzień dobry, witam najserdeczniej.
Studio Polityka.
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wyemitował nowy spot wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki zarzuca w nim liderowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, że chciał zostawić połowę Polski na pastwę rosyjskich zbrodniarzy. Nawiązał w ten sposób do ujawnionych niedawno planów obrony Polski z czasów rządów koalicji PO-PSL. Premier powiedział, że nie można dopuścić do powrotu nieodpowiedzialnych ludzi do władzy.
Oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Nie możemy dopuścić do powrotu nieobliczalnych polityków do władzy.
Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Polski Stanisław Żaryn powiedział, że w tak zwanej aferze wizowej nie ma żadnego wątku afrykańskiego. Sekretarz stanu w kancelarii premiera ocenił, że materiał w telewizji TVN opowiadający o rzekomych nieprawidłowościach w Kenii i Ugandzie z wydawaniem wiz jest nierzetelny i przedstawia fałszywe tezy oraz kłamstwa dotyczące Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Dziennikarz kilkakrotnie odwołał się do tego, że rzekomo CBA zajmuje się ambasadą Polski w Nairobi, w związku z czym było to pokazane jako dowód, że sprawa WIS jest sprawą dużo poważniejszą. Dementowałem tę historię, bowiem żadnego wątku kenijskiego w śledztwie CBA nie ma.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jacek Protasiewicz powiedział, że w przypadku uzyskania władzy przed koalicję Trzeciej Drogi nie będzie radykalnych zmian w programach socjalnych. Jacek Protasiewicz zaznacza, że modyfikacja może dotyczyć wypłacanego od stycznia przyszłego roku świadczenia wychowawczego 800+.
Może być korekta, bo to chcielibyśmy zaproponować przy wypłacie 800+ dla gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedna osoba pracuje. To jest modyfikacja umiarkowana, a nie radykalna, bowiem pojawiają się pomysły takie, chociażby jak słyszymy z ust polityków Konfederacji, ażeby w ogóle z tego instrumentu wsparcia dla rodzin zrezygnować. Więc my na to się nie godzimy, aczkolwiek dlatego pewne umiarkowane modyfikacje i korekty widzimy.
Chłopaki nie płaczą, tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta odpowiada na pytanie o swój stan zdrowia po potrąceniu samochodem w Kaliszu. Poinformował, że autem wjechał w niego działacz Komitetu Obrony Demokracji, który niszczył jego materiały wyborcze.
Ktoś od jakiegoś czasu zniszczył moje plakaty wyborcze. Przez przypadek udało mi się złapać mężczyznę, który to robił. Postanowiłem, że postaram się zrobić zdjęcie, nagrać tego człowieka, jak składał mi groźby karalne. Go zapytać, dlaczego niszczy moje plakaty, zrobić zdjęcie jego samochodu, numeru rejestracyjnego. Z impetem ruszył, potrącił mnie. Był to działacz Kaliskiego Komitetu Obrony Demokracji. Serca mu wybaczam, bo to jest człowiek już w podeszłym wieku.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że znajdująca się na linii Wisły proponowana przez poprzedni rząd linia obrony Polski świadczy o świadomym szkodzeniu Polsce przez Donalda Tuska. Kaczyński powiedział, że premier poprzedniego rządu nie chciałby Polska, zwłaszcza wschodnia, rozwijała się pod wieloma względami.
Ta linia Wisły i Wieprza to jest po prostu linia zdrady Tuska. To jest kwestia nie tylko jego niechęci do tego, by nasza armia się rozwijała, by umacniać polskie państwo, a chęci do tego, żeby to państwo w sposób świadomy na różnych poziomach, i tym wojskowym, i tym odnoszącym się do administracji publicznej, osłabiać.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że w dzisiejszym świecie oraz w europejskim kręgu cywilizacyjnym nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych. Szef resortu edukacji zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o zbadanie, czy członek zbrodniczej hitlerowskiej o formacji SS Galicien Jarosław Hunka, który został uhonorowany w kanadyjskim parlamencie w obecności premiera Kanady i prezydenta Ukrainy, jest poszukiwany za zbrodnie na narodzie polskim oraz na Polakach pochodzenia żydowskiego. Przemysław Czarnek powiedział, że wobec Jarosława Hunki podobno są jakieś informacje, jak dodał, jeśli się potwierdzą, będzie rekomendował ekstradycję.
Tu chodzi o to, że skompromitował się pan prezydent Zełenski i mam prawo twierdzić, jako były wojewoda lubelski, znający również banderowców ukraińskich, że ich bezczelność nie zna granic. Jeśli oni podsunęli panu prezydentowi Zełenskiemu, panu premierowi Trudeau, żeby gloryfikować w parlamencie kanadyjskim zbrodniarza nazistowskiego z SS Galicien, który brał udział, przynajmniej formacja brała udział, na ten moment możemy powiedzieć w sposób pewny, w ludobójstwie na narodzie polskim, to jest skandal. Tu chodzi o prawdę historyczną.
Brak zrozumienia między Polską a Niemcami doprowadziło do II wojny światowej, uważa wiceprezydent Gdańska Monika Habior.
Także z Niemcami uważam, że jest to nieprawdopodobnie ważna współpraca, dlatego że brak zrozumienia między naszymi narodami doprowadził do ogromnej tragedii w przeszłości.
Studio Polityka.
No i panowie, od tego ostatniego tematu zacznijmy. Monika Habior, wiceprezydent Gdańska, dołączyła do Piotra Grzelaka, który kilka lat temu mówił o słowu Polaka przeciwko Niemcowi, złym słowu Polaka przeciwko Niemcowi, co mogło doprowadzić do wybuchu II wojny światowej. Teraz Monika Habior idzie jeszcze dalej. Brak zrozumienia, ale czy to brak zrozumienia Polski i Niemców przed II wojną światową, czy brak zrozumienia historii w wykonaniu Moniki Habior, Andrzej Potocki?
No, brak zrozumienia doprowadził do, brak zrozumienia według Moniki Habior doprowadził w ciągu kilku lat II wojny światowej do unicestwienia pięciu, sześciu milionów obywateli naszego kraju. Także jest to dosyć delikatne, powiedziałbym, stwierdzenie i po raz kolejny jakaś próba tłumaczenia Niemców z po prostu rzeczy, których się wytłumaczyć ich nie da. Podobną drogą próbował pójść Piotr Grzelak, skończyło się to kompromitacją. Te słowa też są zresztą kompromitujące, świadczące o tym, że po prostu autorka tych słów po pierwsze nie ma przemyślanej historii II wojny światowej, a szczególnie roli Polski i Niemiec w tamtym okresie, a po drugie rzucanie sobie takich słów na wiatr świadczy o pewnej, o pewnym ograniczeniu umysłowym, powiedziałbym, bowiem na tym stanowisku, wymagane jest jednak...
A może pani Monika Habior no, nie była na tej lekcji historii, czy na tych lekcjach historii?
No ale jak można nie być na danej lekcji historii, skoro tę historię zna praktycznie każde dziecko.
Jak widać, dorosła nie zna.
Prawie każde dziecko. Jeszcze do tego Monika Habior urodziła się trochę wcześniej niż obecne dzieci, które mogą mieć pewne problemy jeszcze z pojmowaniem historii, ale niemniej jednak od osoby będącej na tym stanowisku i pełniącym tę funkcję wymagana jest pewna wiedza historyczna i pewne przede wszystkim przemyślenia, które dotyczą, no co by nie mówić, Gdańsk jest dosyć takim wrażliwym punktem, jeśli chodzi o II wojnę światową, szczególnie w tym miejscu. I jest to pośrednio mówienie takich bzdur i używanie tego typu sformułowań de facto w konsekwencji można powiedzieć usprawiedliwia Niemców z tych zbrodni, których one dokonały na narodzie polskim, a panią Monikę Habior stawia w sytuacji osoby, która po prostu jest co najmniej osobą niepoważną.
Ale tu trzeba też wziąć pod uwagę kontekst, w którym te słowa padły, bo to była wczorajsza sesja Rady Miasta Gdańska, na której dyskutowano między innymi na temat uchwały dotyczącej reparacji niemieckich dla Polski i właśnie to w tym kontekście pani wiceprezydent powiedziała, że nie trzeba drażnić Niemców, trzeba się z nimi porozumieć, Robert Kwiatek.
Ja bym powiedział jeszcze gorzej, ale
Ja wykazuję brak zrozumienia dla słów pani Moniki Chabior i ja tego zupełnie nie rozumiem. Jeśli chodzi o odniesienie się do słów pana redaktora, akurat kwestia historii II wojny światowej nie jest omawiana przez jedną godzinę w szkole i nie tylko w szkole podstawowej, no ale w szkole średniej, więc chyba musiała opuścić wszystkie zajęcia, więc nie wiem na jakiej zasadzie zdała z klasy do klasy. Natomiast to już to tak sobie żartując, nie chcę się znęcać, natomiast stawianie ofiar w roli tych, którzy się nie dogadali, nie porozumieli. Dzisiaj możemy powiedzieć, że brak zrozumienia ze strony Ukraińców wywołał atak Rosji, doprowadził do tego, co się w tej chwili dzieje. Ja nie jestem w stanie zrozumieć dokładnie takich słów. Pójście tą drogą pokazuje jakiś już odjazd, rozjazd, ja nie wiem jak to określić, niebezpieczne jest tylko to, że to się przekazuje też młodym ludziom, tego typu informacje. Na szczęście młodzież ma taką tendencję, że się buntuje przeciwko starszym. Dzisiaj wrzucając tego typu słowa do szkół, przekazując takie informacje młodym ludziom, oni się będą buntowali przeciwko temu i to jest jedyny pozytyw płynący z tej lekcji.
Ale uczniowie, szczególnie szkół podległych pani Monice Chabior, bo tutaj zapominamy panowie o jednej rzeczy. Co, jakie wydziały na przykład w Urzędzie Miejskim pani Monika Chabior jako zastępca prezydenta nadzoruje i czytam z Biuletynu Informacji Publicznej. Nadzoruje pracę Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Edukacji między innymi.
No właśnie, Wydział Edukacji, no to jest
Krzysztof jak, Puternicki. Krzysztof Puternicki, ale zanim Krzysztof Puternicki, to jeszcze tylko uzupełnię pytanie. Panie redaktorze, czy rodzice, którzy słuchają tej audycji, powinni wpłynąć na swoje dzieci, żeby się zainteresowały historią? No bo nie wiemy, jak przebiega ta edukacja, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie w każdej klasie. Może rodzice powinni też pytać się nauczycieli od historii, czy ta edukacja, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie,
jest ważna. A czy uważacie, panowie, że to jest bardzo symptomatyczne, że brak tej wiedzy bardzo istotnie wpływa na przykład na sondaże wyborcze, na brak świadomości tego, na przykład, o czym mówi partia rządząca wobec totalnej opozycji i tak zwanych wolnych mediów, które bardzo często lubią podkreślać duże związki z Niemcami. Nie przyznają się na przykład już dzisiaj do resetu, o czym pewnie zaraz będziemy rozmawiali, ale powracając jeszcze do jednej takiej zasadniczej kwestii. Musimy pamiętać o tym, że pani Monika Chabior nie została wybrana na wiceprezydenta w wyborach, tylko jej kwalifikacje sprawdza pani prezydent Aleksander Dulkiewicz, która ją zatrudniała. Tak samo było wcześniej w przypadku pana Grzelaka, który jeszcze był za Pawła Adamowicza, który również powiedział podobne słowa. I tutaj myślę, że to jest kwestia kompetencji i odpowiedzialności przełożonych, którzy podejmują tak ważne decyzje o mianowanych wiceprezydentach.
Ale raczej nie będzie tutaj żadnej reprymendy wobec pani Chabior skierowanej przez panią prezydent Aleksander Dulkiewicz. Zapewne nie ma się co tego spodziewać. Zapewne nadal pani Monika Chabior będzie kierowała, czy będzie w jej kompetencjach będzie leżała edukacja w mieście Gdańsku. No ale panowie, bo mieliśmy niedawno wypowiedź Donalda Tuska, który mówił o tej kulturze z zachodu, która rozciągała się na Pomorze, na Wielkopolskę. Tu przy okazji doszło do dzielenia Polaków na lepszych i gorszych. To jest jakaś taka, to są jakieś takie projekcje Donalda Tuska, a my byliśmy na lekcjach historii, ta kultura niemiecka to i te wpływy niemieckie, germańskie, to 6 milionów ofiar polskich, Polaków, Żydów, obłupienie naszej ojczyzny ze wszystkiego, co można było ukraść, to Niemcy kradli razem z Rosjanami na spółkę. Ale niemieckie media mówią tak, Tusk jest dla nas światełkiem nadziei, zgasić je to obowiązek propolsko nastawionych wyborców. Redaktor Potocki, czy te słowa Donalda Tuska, te reakcje w Niemczech, to mają wpływ na zachowania takich ludzi jak pani Monika Chabior?
Pośrednio na pewno tak.
Z czego to wynika, te słowa Donalda Tuska?
To wynika po pierwsze z kompleksów, jakie ma elektorat PO i politycy PO.
A może z misji, którą ma Donald Tusk?
Tak, ale ta misja też wynika poniekąd z kompleksów braku wiary we własne siły, w siłę własnego kraju. Tak jak się Tusk zachowywał w dawnych latach, mam na myśli kwestię resetu, pokazuje wyraźnie jego stosunek do polityki i jego postawę, jeśli chodzi o dbałość o polskie interesy. Tusk po prostu postrzega rację stanu Polski jako kraju, który jest ubogą krewną, ubogą narzeczoną wielkiej, potężnej, wspaniałej Europy. I niestety to jest jakiś rodzaj kompleksów, które prezentuje zarówno on jako szef partii, jak i jego elektorat. Natomiast wracając do słów Donalda Tuska odnośnie tego wpływu Zachodu na nasze tereny ziem zachodnich, a także północnych, bo Pomorze też to wchodzi według jego koncepcji, to ja rozumiem te słowa jako te, które dotyczyły ludzi mieszkających na tych obszarach, czyli że w domyśle można sobie wysnuć taką tezę, że ludzie wychowani na ziemiach zachodnich, czy powiedzmy sobie na dawnych ziemiach zaboru niemieckiego, są wyżsi cywilizacyjnie od ludzi wychowanych na Mazowszu bądź też na Podlasiu. No i tutaj dochodzimy do kwestii, że podważam wartość Donalda Tuska jako historyka, bowiem po prostu ten człowiek mija się kompletnie z prawdą, albowiem poza Kaszubami, których głosowania w wyborach są na ogół podzielone i większość jednak głosuje tutaj w tych rejonach, czyli ludności stałej, zamieszkałej tutaj na Prawo i Sprawiedliwość, to pozostałe rejonach zachodniopomorskie, czy powiedzmy sobie lubuskie, czyli zachodnia część Wielkopolski, to jest generalnie ludność napływowa. Można by tę myśl Tuska dalej rozwinąć i powiedzieć, dlaczego Podkarpacie w takim razie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość w swojej większości, sprawę uogólniając oczywiście, choć Podkarpacie było pod zaborem austriackim, czyli de facto według logiki Tuska pod wpływem mocnej kultury zachodniej. W związku z tym, reasumując te fakty historyczne, można stwierdzić, że Donald Tusk wydaje siebie jakiś dziwny konglomerat słów, które nijak nie mają się do tego, jak w rzeczywistości sytuacja wygląda, i służące tylko i wyłącznie czystej propagandzie, która ma napędzić wyborców do pobudzić w nich te właśnie kompleksy, do proeuropejskiej tak zwanej platformy obywatelskiej. Reasumując, jest to śmieszna wypowiedź, tak między nami mówiąc.
Jeszcze Robert Kwiatek?
Nie. Ja to się tak zastanawiam, bo tak, po pierwsze, gdybyśmy mieli wykazać zrozumienie, to co byśmy musieli zrobić? Stworzyć autostradę między Polską a Niemcami, bo Niemcy tego oczekiwali, oddać Gdańsk i parę innych rzeczy, i wtedy byśmy wykazali zrozumienie dla Niemców, jak rozumiem tą wypowiedź, bo to jest konsekwencją. I jeszcze dalej idąc, być może trzeba było faktycznie z Niemcami podłączyć się pod ich wycieczki, które oni bardzo lubią robić w stronę Rosji, a Rosjan w drugą stronę, i z nimi przejść się do Rosji, zdobyć być może Moskwę, pokonać, i żyłoby nam się dużo lepiej. To jest jakaś ciekawa koncepcja, ona się już pojawiała jako historia alternatywna, i może rzeczywiście w 1939 wyglądałaby sytuacja inaczej. Zrobiliśmy odmiennie, może to był błąd, może trzeba było rzeczywiście tak zrobić, tak jak pani wiceprezydent wnioskuje. Kuriozum jest to, że jakoś dziwnym trafem, chyba sensem funkcjonowania, istnienia w relacjach rosyjsko-niemieckich jest ta Polska, która za każdym razem jednoczy te dwa kraje. bo tak. One ogólnie się nie lubią. Tyle tylko, że my przeszkadzamy w tym ich nielubieniu i żeby móc wykazać, jak oni się między sobą nie lubią, muszą przejść przez nasze terytorium. I oni to robią dość często i zazwyczaj się zatrzymują na dłużej, czasem zabierając nam jedną część granic, czasem drugą, natomiast niszcząc nas, naszą kulturę, tą wielką kulturą niemiecką, nie zaszczepiają nam tej kultury. Zarówno Niemcy, Rosjanie dziwnym trafem grabią nas z naszej kultury, więc takie mamy w tej chwili wzorce, takie mamy doświadczenia. Może warto zmienić faktycznie politykę i zacząć na wycieczki chodzić razem z nimi.
Ostatnio z bezpieczeństwa energetycznego chcieli ograbić Rosjanie wspólnie z Niemcami całą Europę. To już wiemy. Dalej tematy będziemy kontynuowali po przerwie.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witamy w drugiej części audycji. Andrzej Potocki w studiu.
Witam serdecznie raz jeszcze.
Robert Kwiatek.
Dzień dobry.
Krzysztof Puternicki.
Dzień dobry.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak. Rozmawiamy dalej o sprawach, najważniejszych sprawach bieżącego tygodnia. Chociaż ta sprawa pojawiła się ponad tydzień temu, ale była bardzo często omawiana w tym tygodniu. Politycy Platformy Obywatelskiej tak nie bardzo chcą na ten temat coś mówić, a chodzi o linię zdrady Donalda Tuska, jak określają to politycy PiS, czyli koncepcja obrony Polski z roku 2011. Polska Wschodnia jest oddana. Polska Wschodnia oddana jest Rosji w razie jej napaści na Polskę. No i rozumiemy, że Polska Zachodnia jest ostrzeliwana. A jak u mnie mówił, jak w rozmowie ze mną mówił niedawno Piotr Grochmalski, no to na przykład Gdańsk nie miałby zbyt ciekawej pozycji, jeśli chodzi o tą domniemaną napaść, bo najpierw zaatakowana by została zapewne Warszawa, i to cała Warszawa, nie tylko ta leżąca na wschodnim brzegu Wisły, ale porty. To główny cel Rosjan w ich ostatniej na przykład wojnie, czyli po napaści na Ukrainę. Najpierw atakowali Kijów, później atakowali porty. Krzysztof Puternicki. Ta polityka resetu była tak głęboka, że nasi politycy, a właściwie politycy Platformy i PSL-u, no nie wiem, nie wiedzieli co zrobić, czy to specjalnie taką koncepcję sobie ustawili, czy oczekując na to, że NATO pomoże, albo może liczyli, że na to, że ten reset będzie tak wielki, tak pogłębiony, że miłość Rosji do Polski za rządów Donalda Tuska będzie tak wielka, że tam nie będzie żadnych planów ataku na kogokolwiek, ani na Ukrainę, ani na Polskę. A jak widzimy, no było inaczej. Krzysztof Puternicki. Co z tym Gdańskiem?
No, Gdańsk
wielu ludzi głosujących na Platformę Obywatelską tutaj mieszka. W Gdańsku zawsze Platforma Obywatelska wygrywa. Czy ci ludzie będą patrzyli na to, co było kiedyś? Jakie były te plany obrony?
Nie, no to już widać chyba, że no, nie tutaj sondażowo też wyjedziemy ostatnią mapkę w dniu wczorajszym i widać, że tutaj Platforma dalej ma największe poparcie w Polsce procentowo, więc liczę na to, że po prostu no tutaj ta nasza napływowa jednak ludność, bo trzeba przypomnieć o tym, że tutaj no, w Gdańsku mieszka głównie ludność napływowa po 45 roku przed wojną w Polsce. W Gdańsku było tylko 5 tysięcy gdańszczan, z czego większość w trakcie wojny zresztą stąd również wyjechała. Natomiast trzeba pamiętać też o jednym, że to, że Gdańsk no, miał pozostać po tej zachodniej stronie, tak, tej linii porzuconej na wschód, to trzeba pamiętać o tym, że ja rozmawiałem z jednym z generałów 2 czy 3 dni temu, już no, nie pamiętam, który wyraźnie mi wskazywał jeszcze na jedną okoliczność, czyli na kwestię na przykład wałów przeciwpowodziowych, które w momencie, w którym byśmy by zostały wysadzone, w tym momencie Gdańsk by został zalany po prostu. I tutaj owszem, z drugiej strony można się kłócić o to, czy Rosji by było w tym momencie potrzebny na przykład port operacyjny do odprowadzenia dalszych działań wojennych w momencie sięgania dalej, no ale to mi się wydaje jakby no nielogiczne kompletnie ze względu na chociażby obraz, jak wyglądają współczesne wojny i widać, że z tymi zaporami wodnymi faktycznie no nie można sobie dać do dnia dzisiejszego najnowszą technologią rady w przekraczaniu tych rzek, na co dowodem jest chociażby sytuacja na Ukrainie.
Jeśli linia obrony by była na Wiśle, Niemcy, to oni by sobie przecież spokojnie podjechali tymi czołgami nawet 43 czy 45 roku. Zdaniem i by sobie strzelali między innymi w Gdańsk, mogliby to robić.
Zdaniem wojskowych, no na chwilę obecną z tego, jakie są moje informacje, no to ta linia by się tam zatrzymała i tam by była prowadzona wojna przez długi czas ze względu właśnie na problemy z rzeką, którą trzeba przekroczyć. Wiadomo, że też, że jedną z pierwszych rzeczy, którą się robi, no to się wesadza przeprawy wszelkiego rodzaju mosty i tworzenie nowych przepraw jest też celem ataków ewentualnych.
To jeszcze Andrzej Potocki w tej kwestii, jak widziałby tą napaść i ta strategia w ogóle, czy poważne państwo, poważni politycy powinni tak jakby podchodzić w sposób dosyć, nie wiem jak to nazwać, nawet lekceważący do kwestii wojen, kwestii potencjalnego zagrożenia, które jakby nie topniało, bo Rosja była taka, jaka była i wiemy, że to byli to, my wiemy w tym studio, wiemy, że byli to agresorzy, może politycy Platformy Obywatelskiej PSL-u to może tego nie wiedzieli, ale przekonali się już w roku 2014, czyli napaść na Ukrainę wtedy była i widziano chyba, zdawano sobie sprawę z tego, co i jak jest, my innego zdania byliśmy, ale Andrzej Potocki, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że taktyka jest zupełnie inna. Bronimy każdego centymetra ziemi. Taka powinna być strategia przyjęta w 2011 przez rząd Tuska, czy nie?
Historia, jak opowiadają, jest nauką teraźniejszości. I mamy dobre przykłady z własnej historii, bowiem nasz kraj był nieraz atakowany, czy to z zachodu, czy to ze wschodu, czy nawet i z południa, jak pierwsza Rzeczpospolita. I mamy dużo doświadczenia, jeśli chodzi o działania zbrojne, militarne, które tworzą naturalną linię obrony naszego kraju, który nie jest łatwy do bronienia, ponieważ jest w większości, są to niziny, które sprzyjają szybkim ruchom wojsk. Nie będę teraz się wgłębiał w taktykę, tylko chciałem nawiązać do dylematu, przy którym stanęły polskie przedwojenne władze, które też właśnie miały problem, znaczy problem to nie był wielki, bo ten problem został raz, dwa rozstrzygnięty. Czy bronimy całego kraju, czy bronimy tylko ujścia Bugonarwi w oparciu o Wisłę, bowiem wtedy mamy wojska skoncentrowane. To jest oczywiście trochę tutaj nie do końca tak jak w dzisiejszych czasach, ale niemniej jednak idea była taka, czy bronimy całego kraju, czy bronimy tylko poszczególnych fragmentów. I tutaj zdecydowały, jak w większości przypadków w takich sytuacjach, względy polityczne. To znaczy zasada obowiązywała taka, bronimy każdego pięci terytorium ziemi, albowiem nawet jeżeli nasi sojusznicy w ówczesnych czasach, to była Francja i Wielka Brytania, przyjdą nam z pomocą, to potem te tereny będziemy musieli odbijać. I na tych terenach, te tereny będą zniszczone okupacją.
Ludność może być wymordowana?
Ludność, jak to było w II wojnie światowej, to wszyscy doskonale wiedzą, nie będziemy teraz tego przypominać, bo to jest sprawa jasna. U założenia tej strategii przedwojennej była właśnie obrona każdego centymetra terytorium Polski właśnie dlatego, żeby później nie trzeba było tego odbijać. Po prostu rządzący mieli na uwadze interes własnego kraju, interes własnego narodu, mówiąc krótko, polską rację stanu i bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa. A zakładanie z góry, inaczej.
Ostatnie zdanie.
Na czym polega zdrada Tuska? Zdrada Tuska polega nie tyle na przyjęciu złego planu, który był nierealistyczny w swoim założeniu i nie mógł doprowadzić do obrony, tylko zdrada Tuska polega na tym niestety, że przed wojną, choć byliśmy państwem nie za bogatym, byliśmy biednym krajem jeszcze przed wojną, 40% dochodu narodowego przeznaczali na wojsko, bowiem spodziewali się od lat 30., początku lat 30. napaści hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. I podobna sytuacja była teraz właśnie z Tuskiem i Rosją. To, że Tusk tam kombinował z ruskimi i chciał im tam się podlizać, żeby mieć święty spokój, to jeszcze jest do zrozumienia. Ale to, no, że nie inwestowali...
Przynajmniej nie dla mnie, panie redaktorze.
No tak, okej, dobrze. Kwestia, powiedzmy sobie, trochę go usprawiedliwiam, ale okej. Tutaj kwestia polega na czym innym, że te całe towarzystwo, które wówczas rządziło, nie inwestowało w wojsko, wręcz przeciwnie, zwijało
je.
I to jest zdrada stanu, bowiem położenie nacisku na zwijanie armii, a nie na jej rozbudowę, choć wokoło zagrożenia rosną, bo była napaść na Gruzję, była napaść na Czeczenię i tak dalej, to trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć i rozbrajać w tej sytuacji
własny kraj. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest, panie redaktorze.
I tu jest kwestia zdrady i to się nadaje pod Trybunał Stanu. Chcemy, ten punkt.
Tak, chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. Tak mówił w swoim expose Donald Tusk. Później było rozbrajanie armii, ale Szwecja nie rozbrajała swojej armii, bo wiedziała, że ma Rosjan niedaleko. No a dzisiaj co się dzieje w Szwecji, która na szczęście nie rozbrajała swojej armii. Premier Szwecji zapowiedział wysłanie wojska do walki ze zorganizowaną przestępczością. Powodem jest eskalacja przemocy wywoływana przez grupy przestępcze, często niestety pochodzące z Afryki, Azji. To migranci niestety często w tych grupach biorą udział i mordują. Mamy wybuchy w Malmę, ciągle słyszymy o różnych aktach przestępczych. Właśnie widzimy teraz na ekranach telewizorów wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w 2015 roku zwracał uwagę na błędy, jeśli chodzi o migrację i otwarte drzwi, a teraz mamy kolejny etap otwierania drzwi, pakt migracyjny, który był zawieszony. Mamy zapowiedzi płynące z Brukseli pod wpływem Niemiec. Będzie dyskusja na temat przymusowej relokacji, czyli to, co było ponad miesiąc temu omawiane, a mianowicie nie przyjmiecie migrantów, nielegalnych migrantów dodam, płacicie kary. Teraz na chwilę obecną jest to około 22 tysiące euro. Panowie, czy ta polityka to w ogóle ma jakiś sens prowadzona przez Unię Europejską, bo wpuszczanie nielegalnych migrantów na teren Europy w liczbie, no każdej liczbie tak naprawdę, bo tutaj już nie mówimy, praktycznie nie widać żadnych ograniczeń. Czy to nie spowoduje tego, że Europa zostanie zalana nielegalnymi migrantami, a ja nawet powiem, że osadnikami, bo ci ludzie zachowują się jak osadnicy i dojdzie do końca Europy tak naprawdę. Robert Kwiatek, czy Polska, premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że nie zgodzi się na tego typu zapisy i przyjmowanie nielegalnych migrantów. Przedstawiciele opozycji podnieśli ręce za, kiedy było głosowanie w Parlamencie Europejskim. To oznacza, że będą za tym, jak wygrają wybory, to przyjmą każdą ilość migrantów? Robert Kwiatek.
To jednoznacznie wskazuje stanowisko opozycji, ale też i Donalda Tuska w tym wszystkim, komu oni służą. Nie służą narodowi, służą Unii Europejskiej i jasno to mówią. I mówienie tutaj w tym momencie mocne słowa o zdradzie, pytanie kogo i co się zdradza. Donald Tusk jest lojalny do Unii Europejskiej. Ustawiliśmy nasze działania, jeśli chodzi o naszą armię, w taki sposób, żeby bronić granic Unii Europejskiej. Polska jest nieistotna w tej konfiguracji. Mamy armię jedną, słownie mieliśmy, przepraszam, armię, bo około 100 tysięcy to jest jedna armia, którą rzeczywiście na granicy, na linii Wisły mogliśmy rozstawić i ona by skutecznie broniła Unię Europejską przez jakiś czas, bo na pewno nie Polskę. I w ogóle nie chodzi o obronę Polski. Tak skonstruowaliśmy nasze państwo, że ono jest słabe, podległe, jedynie ma być elementem Unii Europejskiej. Dziś mamy politykę budowania silniejszego państwa, silnej armii i tylko w takiej sytuacji będziemy w Unii Europejskiej się liczyli. Jeśli chodzi o koniec Europy, ja z panem redaktorem niestety się zgadzam. Jeżeli będzie dalej kontynuowana taka polityka Europa w kształcie, jaki mieliśmy do tej pory, się kończy. Na naszych oczach się to odbywa i niestety się odbędzie. Będzie to tak, że nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje w naszym kraju, nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje u sąsiadów. Będą u nas ludzie, bo będziemy otwarci, życzliwi, polityka multikulti i tak dalej i będziemy wszystkich zapraszać do siebie. Tyle tylko, że my już nie będziemy u siebie.
Tak, Niemcy, Francja, Szwecja, tam mamy bardzo, no, bardzo krwawe incydenty związane z migrantami. Ale chcemy, czy Polacy, którzy będą wypowiadali się na ten temat w referendum, chcą takich scen?
Tych przykładów było znacznie więcej z Europy. Tyle tylko, że Europa, czyli te kraje, w których to się dzieje, w jakiś sposób to tuszuje, to jest w ogóle nic się nie stało, nic wielkiego. W sytuacji, kiedy my się broniliśmy na granicy, pokazywaliśmy podobne sytuacje w dużo mniejszym stopniu, robiliśmy to w dużo bardziej sposób humanitarny, cywilizowany, jesteśmy atakowani za to. Film w tej chwili Agnieszki Holland, Granica, jednoznacznie pokazuje, w jakim kierunku to idzie. My jesteśmy tymi złymi, tymi potworami, którzy nie szanują innych ludzi. Jeżeli tam się to robi, tam się pałuje, walczy, dochodzi do podpaleń samochodów, niszczenia mienia i władza broni ludności swojej, to ma do tego prawo, jest okej. Okay. Natomiast my nie. My nie możemy się bronić.
Ale we Francji było wiele takich przypadków, że policjanci nie mogli zatrzymywać migranta czy osoby o czarnym, ciemnym kolorze skóry, bo byli za to wręcz karani. Krzysztof Puternicki, jak tą sprawę pan redaktor widzi? Afryka, pan był bardzo często w Afryce, przemierzył pan chyba cały kontynent afrykański. Nigeria, 200 milionów ludzi. Zdaje się, tak. 30% chciałoby trafić do Europy. To jest 60 milionów.
To myślę, że na chwilę obecną jest o wiele więcej chętnych do wyjazdu, bo te liczby z miesiąca na miesiąc się objawiają chociażby tymi ciężarówkami, które dojeżdżają przez cały czas na północne wybrzeże Afryki.
Co jest 213 milionów w Nigeria, 213 milionów. Ludzi.
Tak, 213 milionów to jest ludność Nigerii. Przypominam sobie, jak jeszcze pan Potocki mnie może tutaj poprawi, jeszcze niedawno temu, to ja pamiętam, jak było, niedawno, ale stosunkowo, jak to było 100 milionów tam z 20 lat temu, to jest idealny, Nigeria jest idealnym przykładem na to, jak Afryka się rozrasta i skąd ten problem. Przypomnę, że w Afryce prawie 44% to są ludzie w wieku do 18 roku życia, w związku z czym to też bardzo dużo mówi o tej sytuacji. Ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają do nas, to faktycznie to są młodzi, to są młodzi chłopcy. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że to są ludzie, którzy nie mają zazwyczaj więcej niż tam 25-30 lat, to jest góra. A zazwyczaj to są 18-20-latkowie.
Ale jeszcze pytanie dodatkowe. Ten pakt tak naprawdę może doprowadzić do tego, że zaktywizuje tych przemytników. My będziemy musieli płacić kary Unii Europejskiej. Unia Europejska wręcz będzie zarabiała na tym. Przemytnicy będą zarabiali. Komisja Europejska będzie zarabiała, a my jako społeczeństwa będziemy tracić, bo te pieniądze mogą być przeznaczone przecież na rozwój naszych społeczeństw, naszych obywateli.
Znaczy dla mnie kwestia w ogóle tutaj, słuchajcie panowie, blokady teraz, tylko kwestia wprowadzenia tej wzmożonej kontroli na naszej zachodniej granicy i
wyrywkowej,
co należy też podkreślić, no nie tylko naszej, tylko Czech i wewnątrz wspólnoty również są takie działania prowadzone. Moje zdaniem są tylko i wyłącznie działania, które są prowizoryczne i tylko i wyłącznie...
Pakt migracyjny wyjaśnia wszystko, także... Tak. Mamy nakaz przyjmować, a jak nie, to mamy być karani.
Ostatnie zdanie, słuchajcie. Ale to jest konsekwentna, słuchajcie, polityka Niemiec w ściąganiu, która się w ogóle nie zatrzymała.
Nie tylko Niemiec,
oczywiście, ale to jest polityka. Ja przez ten czas będę przypominał kwestię pana Joszki Fleischera, skrajnie lewicowego człowieka, który studiował nauki Mao Tse-tunga i Karola Marksa, a potem jeszcze się brał i lokował w ultra skrajnie lewicowych organizacjach. Potem wicekanclerz za czasów Gerharda Schrödera brał i odpowiadał jako minister spraw zagranicznych Niemiec w bardzo dużym stopniu za kreowanie tej polityki. A na koniec i tutaj ciekawostka, którą wiemy od wczoraj, jak się okazuje, w momencie, kiedy Donald Tusk wyjechał, pozostawił Polskę wbrew temu, co obiecywał i wyjechał do Brukseli. W tym momencie samym Joszka Fischer został zatrudniony na umowie w Orlenie z wynagrodzeniem ponad 800 tysięcy złotych, co też dużo mówi o gałęzi tych wszystkich powiązań i o polityce obecnej opozycji.
Herzlich willkommen. Niemcy dalej chcą otworzyć Europę. Czy Europa postawi się Niemcom, czy, bo na razie mamy Polskę, tam było zawieszenie tego paktu, 7 państw, w tym Niemcy oczywiście, tak jak tutaj chyba nad tym studiu rozmawialiśmy, że to taka gra była na przeczekanie, przeciągnięcie tego procesu na pewien czas, dlatego Niemcy się dołączyli. Teraz odblokowane to jest. Andrzej Potocki, czy państwa europejskie postawią się Niemcom, bo to co robią według wielu ludzi obserwujących to, co się dzieje ze społeczeństwami europejskimi tutaj na studiu, no grozi upadkiem Europy.
Dopóki w Europie rządzą te siły, które rządzą obecnie, które są u władzy obecnie, czyli liberalna demokracja oraz lewica, to odpowiedź na nasze pytanie dała doskonale Agnieszka Holland, prawda, ostatnio dosyć znana z powodu produkcji propagandowego gniota zwanego Zieloną Granicą. I taże Agnieszka Holland powiedziała jasno i wprost, na czym polega problem imigracji. Takiego problemu jej zdaniem w ogóle nie ma, albowiem Europa słabo się rozmnaża, w związku z tym naturalną rzeczą jest to, i tu ona robi błąd, bowiem nie, że bronimy cywilizacji, tylko mamy to w nosie. Patrzymy na ten proces jak na rzecz normalną i te miejsce białych wchodzą imigranci z krajów muzułmańskich, z całego świata, z krajów biedniejszych. I prawdopodobnie, zdaniem Agnieszki Holland, biała rasa, w ogóle Europejczycy wyginą i zostaną zastąpieni przez...
Zacytuję, panie redaktorze, zacytuję. Tak. Akurat mam ten cytat przed
bardzo
sobą.
Bardzo dobrze, bo to jest odpowiedź na nasze pytanie.
Przyjmiemy te kilkaset milionów migrantów z Afryki. Jakie mamy wyjście? Zastąpią nas, jak barbarzyńcy zastąpili Rzymian. Boję się, że prędzej sami staniemy się barbarzyńcami. Takie pytanie dziennikarza. Może, ale nie boję się, że przestaniemy istnieć jako biała rasa. Sami ku temu zmierzamy. Już się nie produkujemy, robimy miejsce dla innych. Może coś lepszego się z tego narodzi. No jak tak, te słowa odbierać w ogóle?
No tak rozumował tatuś pani Holland, oficer armii sowieckiej, propagandysta, i jego zdaniem też należało iść właśnie w tym kierunku, w którym on szedł. A to, że to się okazało kompletną bzdurą, zbrodnią i systemem totalitarnym, który się nie sprawdził, został zastąpiony, świat zrezygnował jednak z komunizmu. Ale myślenie było podobne. My mamy rację i idziemy w tym kierunku.
Dajmy jeszcze,
nie bronimy się,
słowo,
idziemy
Robert,
w tym kierunku.
Słowo Robert Kwiatek.
Teza pani Agnieszki Holland jest jak najbardziej trafna, tyle tylko, że wnioski są absurdalne. To znaczy przyjmijmy, poddajmy się. Ja uważam, nie, budujmy silną Europę, ale budujmy silną Polskę i opierajmy się temu, rozmnażajmy się, bądźmy my silniejsi i ekspansywni. Natomiast jeżeli mamy się poddawać, mamy w dobrobycie my dzisiaj żyć i nic nie zostawić naszym dzieciom, bo wejdą na to miejsce inni, no to tak, to się ziszczą słowa pani Agnieszki. Ja uważam, że postawmy się, po prostu postawmy się, róbmy swoje, budujmy silną Polskę, silną Europę.
I ostatnie zdanie jeszcze ja bym chciał, jeżeli można, chciałbym przypomnieć wszystkim słuchaczom, bo tutaj chyba panom, no nie muszę w studio, kwestia poszanowania dla polskiego munduru. To jest tradycja, która jest tradycją przedwojenną, niepowojenną, która została kompletnie, która rozmazała ten szacunek i to było no, w miarę zrozumiałe ze względu na fakt, że no, nie byliśmy wtedy państwem niepodległym i sami pamiętamy, co myśleliśmy o milicyjnych mundurach, czy o mundurach żołnierzy, którzy wychodzą na ulicę i strzelają do robotników. Prawdziwą tradycją szacunku do polskiego munduru jest tradycja przedwojenna i o tym musimy pamiętać.
To jeszcze taki przedwyborcze. Przedwyborcze. Panie redaktorze, proszę do mikrofonu. Jeszcze takie przedwyborcze.
Tradycja, która wywodzi się z czasów napoleońskich.
Tak, to jeszcze takie przedwyborcze, różne ciekawe wypowiedzi. I może zagadka, kto stoi za budową przekopu na Mierzei Wiślanej, Andrzej Potocki, bo wczoraj słyszeliśmy, że w 2014 przyjęliśmy ten program w 2014 i przekop i port miał być gotowy w 2020 roku.
Tu pan redaktor...
Elbląg miał zarabiać, nie pan, żadna partia jak PiS.
To pan redaktor nie wiedział, że 500+ leżało już w szufladzie u Ewy Kopacz?
Tak, słyszeliście o tym.
Przekop przecież to jest, jak wiadomo, pomysł Platformy Obywatelskiej i ich polityków.
To słowa Donalda Tuska z Elbląga. No przecież chodzi to, na to, że...
dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe i normalne przecież, jaki tam PiS. PiS
granice kłamstwa, granice kłamstwa w polityce. Robert Kwiatek, Donald Tusk przekracza już wszystko, co jest możliwe i co na to, czy jego elektorat będzie mu wierzył na przykład, że dostanie
elektorat będzie wszystko
60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, czy Donald Tusk po wyborach, jeśli wygra, wyjdzie i powie, no jest gorzej niż myślałem, wszystko kasujemy.
Kiedyś za naszych czasów czytaliśmy Orwella i to jest mądra lektura, mądra lekcja. Natomiast elektorat przyjmie wszystko. Tak samo jak to, że Platforma podniosła wiek emerytalny po to tylko, żeby go później obniżyć, bo to chyba też taka teza, bo nie udowodnią, że nie podnieśli tego wieku, ale mogą udowodnić, że go chcieli obniżyć tak naprawdę i po to go podnosili. Wszystko możemy zmanipulować, wszystko możemy zrobić. Ja tylko proszę ludzi i apeluję o to, żeby czasami sięgali do informacji z przeszłości i weryfikowali to wszystko, co jest dzisiaj.
Ja tylko krótko jedno zdanie przypomnę. Ja ostatnią wypowiedź posłanki Platformy Obywatelskiej Augustyn, która zadała pytanie, czy państwo wiedzą, gdzie są państwa pieniądze z OFE? Otóż, jak się okazało, na naszych kontach.
O, to bardzo ciekawe. Jeszcze ostatnie zdanie.
Ale nie na moim.
Na moim też nie. A ja chcę, żebyśmy pamiętali ustami pani premier za czasów Platformy Obywatelskiej. Chciałbym przypomnieć wszystkim jeszcze raz, żebyśmy się zastanowili bardzo mocno nad tymi wspaniałymi czasami, kiedy rzucano kamieniami do dinozaurów. Właśnie. Kiedy ludzie rzucali kamieniami.
I tu stawiamy kropkę. Robert Kwiatek, Andrzej Potocki, Krzysztof Butelnicki. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.